Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Corpoland World. Nazywam się Dariusz Matczak. Dzisiaj bez Pawła Kurowicza, który załatwia swoje prywatne sprawy na Maderze. A z nami jest dzisiaj Piotr z pewnego lokalu, który już u nas kiedyś gościł w odcinku 37, prawie 2 lata temu. I dzisiaj porozmawiamy z Piotrem na temat jego firmy pewnylokal.pl oraz o zmianach w prawie energetycznym, a właściwie w certyfikatach energetycznych, które każdy najemca powinien mieć, jeżeli chce wynajmować mieszkanie lub je odsprzedać. Ale więcej o tym powie Piotr. Piotr, opowiedz coś o sobie.
Cześć Darku. Zmiany będą w prawie budowlanym chyba nawet, tak technicznie rzecz biorąc, natomiast do tego sobie przejdziemy. Ja się nazywam Piotr Semeniuk. Zakładam, że słuchacze mogą sobie odtworzyć poprzedni odcinek i dowiedzą się więcej o tym, co ze wspólnikiem robimy pod marką Pewny Lokal. A skrótowo, nasza firma zajmuje się przede wszystkim czymś, co my nazywamy audytami technicznymi i prawnymi nieruchomości. Czyli ilekroć zaistnieje gdziekolwiek w Polsce potrzeba, żeby jakąś nieruchomość, a mówiąc jakąś mam na myśli zarówno mieszkanie, dom, czy działkę, czy cały budynek sprawdzić, no to dysponujemy, że się tak nieładnie wyrażę, inżynierami lub prawnikami, którzy są w stanie ową nieruchomość zbadać. Prawnicy przy pomocy przede wszystkim swojej głowy i wiedzy. Natomiast inżynierowie przy pomocy też głowy, ale również różnorakich sprzętów, które im pokupowaliśmy, tak? Czyli jakichś delmierzy, laserów krzyżowych, kamer termowizyjnych i tak dalej, i tak dalej. I te audyty funkcjonują pod różnymi nazwami na rynku. Na przykład na rynku pierwotnym nazywają się odbiorami mieszkań i domów od dewelopera, tak? Czyli jeśli ktoś kupuje na rynku pierwotnym mieszkanie lub dom, no to zwykle już w momencie przekazania kluczy jest potrzeba, żeby sprawdzić, czy to mieszkanie i dom są zgodne z normami, zgodne z tym, na co człowiek się z deweloperem umówił. I do takich rzeczy użyczamy tych naszych inżynierów. No na rynku wtórnym też często i coraz częściej nabywcy sprawdzają sobie te nieruchomości, a prawnicy działają jakby w podobnych momentach na rynku wtórnym i pierwotnym. Ale nie zawsze transakcyjnie, tak? No to coraz częściej też się zdarza, że z różnych powodów ludzie mają różne potrzeby, żeby sobie nieruchomości sprawdzić, jeśli to nie jest powiązane z transakcją. No, przykładem jest chociażby coś, co u nas funkcjonuje pod nazwą badania termowizyjnego, tak? Czyli taka usługa, szczególnie zimą, jak ktoś chce sobie sprawdzić szczelność okien, no to też taką usługę mamy. Idzie inżynier wtedy i bada kamerą wszystkie okna, sprawdza, czy są szczelne, czy nieszczelne. Jeśli są nieszczelne, no to wiadomo, że trzeba je albo wymienić, albo docieplić, albo tam dołatać, więc tak to się w skrócie przedstawia. Od jakiegoś czasu robimy też operaty szacunkowe oraz no właśnie świadectwa charakterystyki energetycznej i audyt energetyczny, i o tym będzie ten odcinek.
Tak, zanim przejdziemy w ogóle do świadectw, to może jeszcze minutę czy dwie o waszej tej głównej działalności, czyli o tych odbiorach. Ja sam jestem waszym bardzo zadowolonym klientem, bo kilka razy przy zakupie, szczególnie od dewelopera, miałem przyjemność współpracować z wami i prawdopodobnie zaoszczędziłem no z 50 razy więcej, niż wydałem na waszą usługę.
To znaczy usługa powinna być przynajmniej 10-krotnie droższa.
Ale to już rozmawialiśmy kiedyś o tym, że wydaje mi się, że za tanio się cenicie, jak na tą jakość, bo naprawdę i odbierałem mieszkania i w Łodzi, i w Warszawie z wami i za każdym razem ta jakość tych inżynierów była naprawdę niesamowita. To znaczy pamiętam, jak kiedyś odbierałem w Łodzi, to kierownik budowy mówi, że po raz pierwszy był na takim odbiorze, gdzie wszystko było sprawdzone. Nawet tam, gdzie na przykład podłoga była delikatnie odchylona, natomiast było to zgodnie z normą budowlaną, to i tak wasz inżynier zaznaczył to, a to dlatego, że jakby pan mi robił tutaj szafę, to żeby stolarz wiedział, że tu jest jednak tam ten milimetr czy dwa, czy ileś tam milimetrów, czy teraz nie pamiętam, odchylenia, żeby wziąć to pod uwagę. Więc naprawdę usługa premium pod tym względem.
Miał to słyszeć. Wiesz, z tymi cenami to oczywiście jest tak, że każdy chce zarabiać, my też chcemy zarabiać, no i cena musi być jakoś tam wypadkową jakości oraz chęci zapłacenia, nie? No więc No więc wiadomo, jeśli ty byś był w stanie zapłacić więcej, no to być może szeroko pojęty przeciętny Polak jest w stanie wydać troszkę mniej. No my staramy się, żeby to było w miarę przystępnych cenach, bo jednak chcemy mieć po prostu dużo, dużo tych usług. Strategią naszą jest to, żeby po prostu być taką głównym punktem dla Polaków w zakresie tych audytów nieruchomości. Więc jakby nawet jeśli jesteśmy tańsi niż na przykład ty byś się spodziewał, no to dzięki temu no robimy tych odbiorów i audytów dużo. Choć podnieśliśmy ceny rzeczywiście w tym roku, no bo ta inflacja jest jaka jest i też mniej więcej, no troszeczkę mniej niż inflacja, no ale jednak troszkę podnieśliśmy a ludzie na razie przynajmniej to akceptują, więc miejmy nadzieję, że tak będzie dalej.
Pamiętasz, jaki jest cennik teraz? Bo ja pamiętam, że ja płaciłem chyba coś ponad 500 zł ostatnio. Z kamerą termowizyjną było to chyba 700? Jakoś
To
tak.
zależy, bo to po pierwsze zależy od metrażu, nie? Im więc większy metraż, tym drożej, a po drugie od różnego rodzaju dodatkowych jakby badań, nie? Bo to jest tak, że mamy ten, no na rynku pierwotnym o tym mówimy przy odbiorach, no to mamy jakiś tam pakiet podstawowy, ale można na przykład dokupić badanie kamerą termowizyjną, więc na pamięć nie znam, no ale przy tych bazowym, przy takim absolutnie bazowym odbiorze, czyli tam powiedzmy około 40-metrowego mieszkania, no to jak do tej pory to kosztowało jakieś 300 zł chyba w tym takim pakiecie podstawowym, to mniej więcej o 50 zł podnieśliśmy w nowym roku, więc ty byś pewno a przy takim szerszym pakiecie, jak ty płaciłeś, bo ty płaciłeś pewno za większe mieszkanie troszeczkę niż 40 za kamerę, no to byś zapłacił jakieś 75 zł więcej, zakładam, w tym roku, to mniej więcej tak podskoczyło. No ale inflacja za zeszły rok to było 15%, prawda? Ja słucham was regularnie, więc wiem, że rozmawiacie o rynku mieszkań i co prawda mieszkania nie drożeją razem z inflacją, więc de facto i realnie tanieją, ale już usługi, tak, gdzie ten koszt, największym kosztem jest przede wszystkim koszt pracownika, no to on już trochę musi ta cena drożyć wraz z inflacją, bo to po prostu wzrost kosztów ci uniemożliwia zachowanie marży, jeśli nie podnosisz cen. Po prostu.
Tak, no presja płacowa jest bardzo duża. Zresztą mieszkania nie drożeją zgodnie z inflacją, natomiast już najem zakładam, że nawet przebija inflację.
A to jest ciekawy wątek, jeśli można taki off-tour sobie pozwolić. Ja się nad tym zastanawiam, bo ja obserwuję dane i rzeczywiście czynsze w miarę drożeją z inflacją, ponieważ dużo też po prostu umów ma indeksację, nie? Czyli klauzulę indeksacyjną o inflację. Ale zauważam taki trend, nie wiem, czy to jest dobry trend dla wynajmujących, że no przede wszystkim rosną bardzo media, nie? Czyli prąd, ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej. I tu wzrosty są no, zdecydowanie wyższe niż inflacja, nie? Bo jeśli inflacja miała była 14%, to tu mówimy o podwyżkach nawet do 50% czasami. I trochę obserwuję, rozmawiałem też z kolegą ekonomistą o tym nie tak dawno temu, taki trend, że wiesz, najemców za chwilę nie będzie stać, nie? I jeśli najemcy mają do wyboru, znaczy najemcy nie mogą negocjować z dostawcami mediów, nie? No bo energia jest tak droga, jak jest, i po prostu no, nie pogadasz z PGE czy z ciepłownią, nie? Żeby ci zmniejszyli ten koszt. Więc jak ci rosną media o 40-50%, a tobie pensja nie rośnie o 40-50%, tylko no, jeśli rośnie razem z inflacją, to i tak dobrze, bo często te pensje już w tej chwili średnio rosną wolniej niż inflacja. No to wiesz, to za chwilę najemcy powiedzą, że spoko panie, ale ja i tak płacę 40% więcej za media, pensja mi urosła 5%, a inflacja 15%, ja nie jestem w stanie za ten czynsz płacić więcej niż inflacja, nie? Więc paradoksalnie za chwilę się może okazać, że wiesz, tak duża inflacja na rynku energii i szeroko pojętych nośników energetycznych a przy płacach, które rosną wolniej niż inflacja, no spowoduje, że no po prostu siłą rzeczy najemcy nie będą w stanie płacić czynszów rosnących wraz z inflacją. I ja
Tak.
nie wiem, jak ty widzisz, ale wydaje mi się, że najemcy już zaczynają trochę pyskować, nie? Mówiąc
Tak, znaczy
nieładnie.
dojdziemy gdzieś w momencie do ściany. To oczywiście ma wiele składowych, tak jak mówisz, i presję płacową, i wzrost stóp, jeżeli ktoś się posiłkuje kredytem. Natomiast w tym momencie najem jest bardzo drogi. No, jeżeli ja wynajmowałem 2 lata temu kawalerkę w centrum za 3000 plus energia chyba, a teraz to jest 4000 plus energia. To
No
jest,
tak,
wiesz, ogromny przeskok, to naprawdę.
znaczy, wiesz, wzrost, największy wzrost na najmach był w momencie przyjazdu uchodźców, nie? No bo to prawda jest taka, że uchodźcy podbili ceny najmu, albo programy pomocy dla uchodźców, nie? No bo to jest ta dyskusja, że jak ci państwo płaciło więcej niż to stopa zwrotu z najmu, no to dużo, dużo mieszkań zginęło, bo ludziom się bardziej opłacało brać to 40 zł na uchodźcę niż wynajmować, nie? Więc rzeczywiście w zeszłym roku najmy wzrosły wyżej niż inflacja i to dużo wyżej, ale już w tym roku ja bym się spodziewał, że będą rosły przynajmniej wolniej niż inflacja. Właśnie ze względu na ten mechanizm, że jest czego spadać, to raz. Ukraińcy trochę wracają, to dwa. Programy rządowe się trochę kończą, już się skończyły, to trzy. No, po cztery, wiesz, w pierwszej kolejności jesteś w stanie renegocjować czynsz, niż renegocjować opłaty za media, nie? Więc przy biedniejącym społeczeństwie, no bo płace rosną wolniej niż inflacja, to może być ten mechanizm, że zeszły rok był rekordowy, jeśli chodzi o wzrost najmów, ale w tym roku może być już nie tak ciekawie, nie? No i tak, wiesz, spada się z wysokiego konia jakby, co nie? Bo to, co zeszły rok się podbiło, no to nie zjedziemy do poziomu cen najmu zapewne z 2021. To raczej na pewno.
Tak, to samo widzimy z mieszkaniami. Jak czytasz prasę czy foran, to wszyscy wieszczą spadek cen, że ceny jakby nie rosną tak szybko jak inflacja i ludzie tracą. No ale kupiłeś mieszkanie 5 lat temu, no to
No, no
może nie
tak.
rosnąć tak szybko jak ta inflacja i tak jesteś do przodu niesamowicie na tym. O ile oczywiście jesteś w stanie upłynnić to mieszkanie, bo to jest jeszcze inna kwestia.
Z mieszkaniami, no zresztą jak właśnie goście mówią, to też trzeba patrzeć, co się będzie działo z tymi programami dopłat do kredytów, nie? Bo to też może rynek troszeczkę zmienić i jakby zatrzymać te spadki cen, nie? No bo spadki cen już są mieszkań, tylko że w ujęciu realnym, a nie nominalnym.
No dobrze, to taki off topic trochę.
O, tak.
Ja jeszcze bym jedną i z jednej jeszcze właśnie usługi korzystałem, też ją mogę polecić z czystym sercem. To znaczy z analizy umowy deweloperskiej. Też bardzo fajna usługa. Jeżeli kupujesz mieszkanie za kilkaset tysięcy, to tam parę złotych na analizę umowy i co można w niej zmienić, renegocjować, jest bardzo według mnie dobrą usługą, szczególnie dla kogoś, kto kupuje to po raz pierwszy, albo generalnie kupuje raz na 10 czy 20 lat mieszkanie. To
To
według
lubię
mnie to jest jakby
słyszeć.
must have. Must
A
have
teraz
wykorzystam.
rynek jest taki, że odnosząc się trochę do tego, co mówiliśmy, że deweloperzy negocjują, nie? No bo deweloperzy już nie sprzedają wszystkiego na pieńku i jak jeszcze 2-3 lata temu, to w zasadzie było, co są nasze zapisy, tak nam prawnik napisał, bierz pan, nawet jeśli to jest dla ciebie niekorzystne, to teraz już, jeśli mają sprzedać, ale tam ukłonić się i zmienić tę umowę w kilku miejscach, to zaczynają to robić masowo według mnie. Więc teraz jest akurat dobry moment na negocjowanie zarówno cen, jak i umów z deweloperami. A tam rzeczywiście są dziwaczne rzeczy często w tych umowach, takie, że strach patrzeć momentami.
A znowu F-topic z ciekawości, czy zmieniło się podejście deweloperów do ścianek działowych, czy nie, generalnie w Polsce?
Nie, zasadniczo zmienia się powoli. Nie u wszystkich, powoli się zmienia. Nie wiem, czy
Może
mówiłem.
powiesz, Piotrze, o co chodzi, żeby
Oj,
tłumaczyć słuchaczom.
to jest temat na doktora. Zresztą znam takiego zawodnika, który właśnie pisze na ten temat doktorat. Nasz pracownik zresztą. No i co? W dużym skrócie chodzi o to, że zgodnie z polskimi przepisami, a te przepisy są tam poukrywane w jakimś prawie budowlanym, w jakichś normach, tam poukrywane gdzieś na Świętokrzyskiej, w czytelni Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, długo by mówić, ale jeśli się wczytać w te przepisy i tam powyciągać te wszystkie normy odpowiednie, bo to w ogóle zabawne, że to przepisy w polskim prawie, które są dostępne tylko płatnie, w zakresie tych ścianek działowych, to tak trochę wygląda, to powierzchnia pod ściankami działowymi, które się nie nadają do szybkiego demontażu, czyli tak naprawdę pod większością ścianek działowych w mieszkaniach na rynku pierwotnym, to ta powierzchnia się nie powinna wliczać do powierzchni mieszkania. Tak mówi prawo. A deweloperzy od dobrych 20 lat wliczają do powierzchni mieszkania. Nie? Czy jak kupujesz mieszkanie trzypokojowe, nie wiem, 55-metrowe, to masz cenę podaną za 55 metrów, ale to uwzględnia tą powierzchnię pod ściankami. Gdyby jej nie uwzględnić, to jest tak naprawdę, nie wiem, 53 metry na przykład. No i ludzie się w pewnym momencie zorientowali, że to jest niezgodne z prawem i zaczęli chodzić do sądów i tam pierwsze wyroki już są i oczywiście deweloperzy przegrywają w sądach. i część deweloperów zaczęło zmieniać praktykę i teraz jak kupujesz 55 metrów, to u części deweloperów to już jest powierzchnia nieuwzględniająca tej powierzchni pod ściankami. Ale u innych dalej jest, więc jest straszny chaos na rynku i na przykład Robyk niedawno zmienił praktykę, tak? Czyli Robyk od jakiegoś roku nie wliczał, a teraz nie wlicza. Więc jak to zależy, kiedy
Okej.
kupiłeś, nie? U Robyga, bo tak naprawdę to jakby to samo mieszkanie może być 2 metry większe lub mniejsze, tylko dlatego, że deweloper po prostu postanowił inaczej podawać metraż. No to jest jedna z takich rzeczy, na które my patrzymy, na przykład przy analizie umów, nie? Żeby człowiek wiedział, co tak naprawdę kupuje. Więc powoli się to zmienia, ale jest też jeszcze cały czas mnóstwo deweloperów, którzy dalej wliczają. I też dużo deweloperów coraz częściej sprzedaje bez ścianek działowych w ogóle. To też jest jakiś trend, nie? Żeby właśnie uniknąć tego sporu i prawda, pyskujących nabywców, no to w ogóle się sprzedaje mieszkanie bez ścianek działowych, nie? To też jest jakiś taki trend, który widzę.
Ciekawe, znaczy ja jak robiłem analizę umowy ostatniej deweloperskiej z wami, to właśnie zwróciłem uwagę deweloperowi, że te ścianki powinny być wliczane. On ci powiedział, że to jest nieprawda. Natomiast nomen omen opuścił mi tyle, ile było tych ścianek. I tam było chyba 2 metry niecałe. Ja kupowałem po 8 za metr i pamiętam, że ponad 16 tysięcy dostałem rabatu.
Tak,
Więc
no bo
suma
to jest
summarum,
jeden
nie
z
wiem, czy ten
dobrych.
argument zadziałał, ale
Bo to jest jeden z argumentów, nie? Natomiast sytuacja jest trochę
no.
paradoksalna i niefajna, no bo popatrz, jeśli ktoś chce być zgodny z prawem z deweloperów, na przykład ten nieszczęsny Robyk, no to oni teraz tak naprawdę sprzedają ludziom no mniejsze mieszkania, nie? Za tą samą cenę. I człowiek, wiesz, i człowiek jak idzie do takiego Robyga, no, wiesz, cena wytworzenia i budowy jest dokładnie taka sama, nie? No bo jest to samo hipotetyczne mieszkanie. Więc jeśli jest deweloper, który jest, że tak powiem, zgodny z prawem jak Robyk, versus taki, który jest niezgodny, no to wiesz, jeden ma mieszkanie za cenę X, który jest 2 metry mniejsze i człowiek potem jak będzie sprzedawał na rynku wtórnym, to ma w księdze wieczystej ten metraż mniejszy, nie? Więc
No
sytuacja
tak.
jest głupia, bo ci, którzy są zgodni z prawem, są poszkodowani, bo mają mniej konkurencyjną ofertę, nie? Potem jak kupujesz na rynku wtórnym, jeśli kupisz od takiego Robyga, no to będziesz miał, wiesz, w księdze wieczystej 38, a twój sąsiad, który kupił od dewelopera, który wlicza, będzie miał 40, nie? I potem na rynku wtórnym już ten kolejny nabywca, no to on ma, wiesz, on nie wie, czy to było ze ściankami, czy nie. On po prostu patrzy na metraż
No
do
tak.
księgi i widzi, że jest mieszkanie mniejsze, czyli mniej wartościowe, więc tego problemu się cały czas nie rozwiązało. Ja tutaj mam duży żal osobisty do Polskiego Związku Firm Deweloperskich, bo tam się parę razy przekomarzałem, czy nawet w mediach ogólnopolskich, czy to w jakichś telewizjach, czy to gazetach przedstawicielami PZFD, bo oni jakby no do dzisiaj nie zmienili stanowiska. Oni uważają, że deweloperzy mają prawo do nie wliczania tej, sorry, do wliczania tej powierzchni do metrażu i nie będziemy tutaj zanudzać słuchaczy, to można sobie pogooglować w internecie, ale tam naprawdę nie ma podstaw prawnych, żeby stać na takim stanowisku. Więc to jest takie na zasadzie robimy tak, bo taka była praktyka przez 20 lat i gdzieś to mamy, co stanowi polskie prawo, ale tak robiliśmy i tak będziemy robić. I mimo tego, że coraz więksi nawet członkowie Polskiego Związku Firm Deweloperskich, choćby wspomniany Robyk, już zmienia praktykę, to cały czas jeszcze nie było jakby oficjalnego stanowiska PZFD zmieniającego praktykę, nie? Może im wstyd się przyznać, ale wiesz, no ale to jest jakby w tym sensie niefajne, że ci, którzy zaczynają robić dobrze i legalnie, są poszkodowani, nie? Deweloperzy.
Tak, ja pamiętam, albo to był wywiad gdzieś w gazecie, albo widziałem gdzieś filmik z jakiegoś spotkania twojego właśnie chyba z kimś z Polskiego Związku PZG, tak? Nie, PZD. PZD.
PZFD, Polski Związek Firm Deweloperskich, to jest ta
Firm
największa.
deweloperskich. Tak, i tam tłumaczyli, że oni przecież nie mogą tego nie wliczać, bo jak policzyć ofertę dobrze, no inaczej. Więc takie argumenty były naprawdę
Znaczy oni trochę mają rację, bo to
no.
znaczy w tym sensie mają, bo prawo jest głupie w ogóle, nie? To znaczy, to rzeczywiście jest problem, bo przecież wiesz, ścianki działowe sobie możesz wybudować, zburzyć, wiesz, nie musisz mieć pozwolenia na budowę, jeśli chcesz zmieniać te ścianki wewnątrz lokalu, więc w zasadzie potem powinieneś modyfikować ten metraż w księgach, więc w ogóle mamy głupie prawo, nie? I tak naprawdę najsensowniej było, gdyby zmienić to prawo. I to z kolei mam żal do Ministerstwa Infrastruktury, czy Budownictwa, czy jak ono się tam nazywa, że nic z tym do dzisiaj nie zrobiono, nie? Bo najsensowniej było zmienić prawo, żeby rzeczywiście no rzeczywiście robić tak, jak deweloperzy robili, tylko że do tego jest wymagana zmiana prawa, nie? Czyli żeby wyliczać tą powierzchnię. Bo to wiesz, bo to rzeczywiście jest potem irytujące, bo jeśli powierzchni pod ściankami nie wliczasz, no i potem wiesz, przyjdzie ci nabywca, kupi mieszkanie i zmieni ścianki działowe, przecież to nie są ścianki konstrukcyjne, więc możesz spokojnie zmienić bez żadnych pozwoleń na budowę. No to pytanie, co, modyfikować metraż w księgach wieczystych? W teorii, zgodnie z dzisiejszym prawem, należałoby modyfikować metraż w księgach wieczystych, nie? Modyfikacja metrażu w księgach wieczystych to jest modyfikacja udziału mieszkania w nieruchomości wspólnej, a do tego musi mieć zgodę
No
wszystkich
tak.
pozostałych współwłaścicieli, nie? Więc w teorii teraz, wiesz, prawo jest na tyle głupie teraz, że jeśli je rozumiesz tak, jak jest napisane, ale jest takie napisane, nie da się, naprawdę nie ma możliwości interpretowania inaczej, to nie powinieneś wliczać tej powierzchni pod ściankami, ale potem, jeśli już robisz jakiś remont, to w zasadzie powinieneś występować o zmianę powierzchni lokalu w księdze i modyfikować udział lokalu w budynku. A jeśli modyfikujesz udział lokalu w budynku, to modyfikować udział wszystkich sąsiadów w budynku. Więc przy jakiejkolwiek przebudowie, jakiejkolwiek ściance działowej należałoby modyfikować treść 200 ksiąg wieczystych w budynku, bo tyle jest mieszkań średnio w budynku, nie? Więc jest absurd. I dlatego deweloperzy tak bardzo tego nie chcieli, no ale no, prawo jest jakie jest, nie? Więc. I już niektórzy deweloperzy robią, więc teraz jest w ogóle chaos. No ktoś musi to najsensowniej by było, żeby rzeczywiście ministerstwo zmieniło przepisy, nie? Tak by było najprościej. Ale jeśli nie, no to deweloperzy przynajmniej powinni się zdecydować, co robią, no ale powinni robić zgodnie z prawem, no bo inaczej ich ludzie pozywają i są już sprawy, gdzie sądy zasądzają po prostu odszkodowanie, nie? I takie rzeczy też robimy na marginesie, nie? Mamy jakieś tam sprawy, bo mamy prawników. Że wiesz, jeśli kupiłeś 100 metrów, ale masz policzone bez tej powierzchni, sorry, z powierzchnią pod ściankami, no to ty masz roszczenie do dewelopera o zapłatę, wiesz, za na przykład 3 metry kwadratowe razy cenę nie za metr, no to możesz, wiesz, za 20-30 tysięcy pozwać dewelopera, masz 5 lat na to i ty wygrasz w sądzie najpewniej, nie? Więc to
Tak,
jest
szczególnie,
też
że
taka, wiesz, no, deweloperzy też mają trochę jak banki z kredytami frankowymi, nie? Oni mają ekspozycję na całkiem pokaźne
ryzyko.
roszczenia, tylko że to jest mało popularne jeszcze, chodzi z deweloperami o to, ale już powoli ludzie chodzą niektórzy i wygrywają w sądach.
Więc to chyba chodzi o też kwestię, ile możesz uzysku z tego mieć, ponieważ przy metrze, który już teraz winduje się w Warszawie 20, do 20 tysięcy, a nawet są przecież projekty po 30 tysięcy za metr, no to 3 metry to już jest 90 tysięcy, które możesz uzyskać
No,
teoretycznie.
tak, no i ty wtedy możesz warto. Więc też zapraszam
No,
oczywiście,
możesz
jeśli ktoś
warto.
tutaj chce. Tylko wiesz, to potem jest tak, że no prawnik jednak kosztuje, nie? Ja nie pamiętam,
Oczywiście.
ile to wyceniamy, ale zakładam, że wyceniamy to na poziomie, nie wiem, jakieś takie mniejsze parę tysięcy, nie wiem, 2-3 i do tego jakiś procent z wygranej, no to wiesz, no to jeśli masz, wiesz, chcesz dewelopera pozwać o 30 tysięcy, no bo to bardziej są takie kwoty, nie jednak średnio. I nie jesteś pewien, że wygrasz, musisz prawnikowi zapłacić 3-4 tysiące, nie? No to się jeszcze opłatę sądową, no to wiesz, no to tu jest jakby bloker, nie? Dlatego, żeby pójść z deweloperem do sądu, to musisz albo być po prostu, wiesz, człowiekiem zasad, albo mieć dużo wolnego czasu, albo no rzeczywiście mieć to roszczenie już na, wiesz, na duże mieszkanie po dużej cenie za metr, nie?
No dobrze, a patrząc jeszcze na rynek, no bo jeżeli odbieracie, a głównie rozumiem, że wy odbieracie jednak od deweloperów te mieszkania, to widzisz rzeczywiście taki ogromny spadek, no bo tam wszyscy trąbią, że jest dużo mniej mieszkań na rynku, że budów się tam o 20 kilka procent mniej rozpoczęło w tym roku. Co jest związane oczywiście z kredytami, z mniejszą dostępnością kredytów i tak dalej. Widzisz to też u siebie w firmie, czy nie widać tego trendu jeszcze u ciebie?
Widać tylko, że zależy gdzie, nie? No bo jeśli chodzi o odbiory. No to my mamy, pamiętaj, przesunięcie czasowe o dobre 2 lata, tak? Od momentu rozpoczęcia budowy do
No tak.
momentu wydania. Więc my w tej chwili odbieramy budynki, które były, gdzie budowa ruszała w okolicach początku 2021, nie? Więc my, jeśli chodzi o odbiory, no to cały czas jesteśmy na górce. No i to jest fajne dla nas, nie? Tam wiadomo, że ludzie mają trochę może mniej pieniędzy, bo tam wiadomo, inflacja i pensje, które nie rosną tak szybko jak inflacja, ale tu jest jakby cały czas nie najgorzej. Natomiast w zakresie tych usług naszych, które nie są opóźnione czasowo od momentu transakcji, czyli usługi prawne na rynku pierwotnym albo wszystkie nasze usługi na rynku wtórnym, nie? Gdzie w zasadzie, no to wiesz, mamy audyty techniczne czy inspekcje techniczne na rynku wtórnym to są w zasadzie w tym samym momencie co transakcja, nie? U nas. To tu rzeczywiście widać spadek bardziej na rynku pierwotnym niż na rynku wtórnym. O ile rynek wtórny nam jakoś mocno nie, no troszeczkę spadł, to na rynku pierwotnym w zakresie tych usług prawnych, nie? Czyli przede wszystkim analizy umów deweloperskich. No to rzeczywiście nam to spada, no mniej więcej zgodnie właśnie z danymi, nie? Dane są takie, że z tego co pamiętam w styczniu tego roku, no to liczba rozpoczętych budów to jest jakieś 20-30% mniej niż w zeszłym roku, nie? I my rzeczywiście mniej więcej o tyle mamy mniej klientów, jeśli chodzi o analizy umów deweloperskich, więc no to wiesz, widzimy u siebie i nie, to jest jakby pokrywa się z danymi rynkowymi, nie? Że rzeczywiście w tym roku szacunki są różne. O ile jeszcze zeszły, to jest ciekawostka, o ile jeszcze zeszły rok był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę rozpoczętych budów, nie? No bo to niby już był kryzys, początki kryzysu w zeszłym roku, ale to wiesz, decyzje inwestycyjne to mają jakiś horyzont czasowy, więc jeszcze w zeszłym roku był rekord. Choć jakby zbiorczo, nie? Bo że jakby druga połowa roku, a szczególnie czwarty kwartał był, no, widać było mocne spadki. To w tym roku, no różne są prognozy, ale ja bym się spodziewał, no 30-40% rzeczywiście mniej rozpoczętych budów versus zeszły rok. To jest takim spadkiem, jakiego polska mieszkaniówka jakby relatywnie procentowo to nie widziała od czasów, wiesz, od czasów późnego Gierka, nie? To rzeczywiście jest duża rzecz na rynku. Bo jak nagle ci spada zapotrzebowanie na firmy wykonawcze o 40%, nie? To jest dla budowlanki to może pociągnąć gospodarkę i ciągnie już teraz, nie? No bo to są przecież zwolnienia, ci ludzie, tam jest dużo ludzi pozatrudnianych, to jest ten cały taki sektor pasożytujący wokół budowlanki, ci wszyscy poddostawcy, niepoddostawcy, to jest spora rzecz. No ale są te programy kredytowe, rządowe, może wejdą w drugiej połowie i to według mnie rozrusza rynek mocno, więc zobaczymy.
Mówisz o tym 2% kredycie, tak?
Tak. No bo to jest wielki program, nie? To się nie docenia, ale według mnie się nie docenia skali, czy mówiąc po angielsku, impaktu tego programu, ale jak ja tam słyszę, wiesz, anegdotyczne dowody w postaci tego, że każdy, kto ma możliwość skorzystania, to ma zamiar skorzystać to tak szybko, jak się da. A wiesz, a może skorzystać każdy Polak do 45 roku życia, który nigdy nie miał mieszkania, nie? Na własność. Ale wiesz, jak wiadomo, że Polacy są kreatywni, nie? Kolega tam ma trzy mieszkania, ale wiesz, ma trójkę braci, którzy nie mają, nie? Czyli ma trzy mieszkania, boom, nie? Jeden brat, drugi brat, trzeci brat, więc to nie tylko pod własne potrzeby mieszkaniowe, ale też każdy, kto będzie miał okazję skorzystania inwestycyjnie z tego i będzie miał pociotka, któremu ufa, to ten pociotek kupi, nie? I to będzie według mnie sporo. Ja patrzyłem sobie to, że on w ogóle nie doszacowuje kosztu tego programu. Jeśli on wyszedł w takiej formie, jakiej wejdzie, to tam przy ocenie skutków regulacji rząd szacuje, już nie pamiętam tych liczb dokładnie, ale coś na poziomie 10 tysięcy kredytów w drugiej połowie tego roku. Mi się wydaje, że to może być jeszcze więcej.
Tak, pamiętam, że cyfra była strasznie mała w ogóle.
Tak.
Taka i budżet, bo to
Rząd,
budżet
wiesz,
też
na
był
rząd.
jakiś tak niedoszacowany.
Ja też byłem w telewizji w jakimś programie na ten temat i tam miałem okazję pogadać z kimś z rządu. Według mnie rząd nie doszacowuje kreatywności naszych rodaków, nie? Bo rządowi się wydaje, że wiesz, że to skorzysta ten, kto ma potrzebę mieszkaniową tylko i wyłącznie, nie? A wiesz, a no, ten przykład kolegi, który ma trójkę braci i weźmie trzy kredyty, no to takich sytuacji będzie mnóstwo, nie?
No dobra, to zobaczymy. I może tym ruchem konika szachowego przejdziemy do tematu naszego podcastu dzisiejszego, czyli do świadectw energetycznych. Pytanie padło od słuchaczy, w tym od naszego słuchacza Michała D. z Pabianic. Pozdrawiamy. Więc powiedz mi, co to są te certyfikaty energetyczne? Jak do tego podejść? Jak to zrobić? O co w tym wszystkim chodzi?
A, no dobrze, no to temat właściwy i jest pewno fajnie zacząć od takiego krótkiego rysu historycznego, jakkolwiek by to głupio nie zabrzmiało, albo szkolnie, ale pewno warto jakby wyjaśnić, po co to w ogóle jest i co to jest za filozofia do świadectwa energetyki. No więc zaczynamy w Unii Europejskiej. Jak większość słuchaczy zapewne zdaje sobie sprawę, mamy problem z emisjami dwutlenku węgla, nie? I rosnącymi temperaturami. Dlatego Unia się za to bierze od różnych stron. Tam wiadomo, opłaty emisyjne, jakieś certyfikaty węglowe, pierdu, zielona energia. Natomiast bardzo istotnym komponentem tych wszystkich pakietów klimatycznych unijnych, i to już od wielu lat, jest efektywność energetyczna. Nie? Czyli nie tylko, nie tylko produkujmy energię z zielonych, nieemitujących źródeł, ale też zadbajmy o to, żeby nie zużywać energii bez sensu. Nie? I teraz istotnym aspektem tej efektywności energetycznej jest to, żeby efektywne energetycznie były budynki. Nie? No bo to jest poza transportem, to jak przemieszczamy się, to jak mieszkamy i to jak konsumujemy, są takie trzy najważniejsze jakby komponenty zużycia energii na świecie. Nie? A
W
to.
ogóle budowa, znaczy budowa, właściwie jak to, produkcja cementu i produkcja betonu jest w ogóle jednym z dużych czynników takich
Tak. No te,
energochłonnych.
tak, cement, nawozy i plastik, nie? Te trzy rzeczy.
Tak,
Tylko, że to jest
dokładnie.
jakby, to jest to jak konsumujemy, nie? Natomiast to jak mieszkamy, wiesz, no potem trzeba budynek, po pierwsze, tak, po pierwsze musisz ogrzać, nie? Po drugie musisz podgrzać wodę, a po trzecie musisz mieć energię na wentylację lub klimatyzację, i po czwarte wreszcie na oświetlenie i całą resztę sprzętów gospodarstwa domowego, nie? Takie cztery główne komponenty. Ogrzewanie samo w sobie, woda, jakby energia taka, energia na światło i na RTV AGD, plus klimatyzacja, wentylacja. W naszym klimacie mniej, ale na przykład w Stanach, wiesz, w Stanach największe szczyty energetyczne są latem, nie? Dlatego, że ludzie, że wszystko idzie na klimę.
No
To
tak.
znowu dygresja, ale ja tego nie mogłem zrozumieć, jak studiowałem w Stanach i miałem taki przedmiot, który nazywał się Regulation of Energy Market, i tam właśnie było tych wszystkich tam amerykańskich odpowiednikach polskiego URE. I ja tego kompletnie nie kumałem, dlaczego u nich jakby problemem, wiesz, szczytów mocowych i jakichś tam blackoutów, to jest zawsze latem. I to nawet nie dlatego, bo u nas też to jest latem, tylko że u nas to jest latem dlatego, że nie ma wody do chłodzenia elektrowni, nie? Ale tam jest dlatego latem przede wszystkim, czy w dużej mierze, że po prostu gospodarstwa domowe konsumują zdecydowanie więcej energii latem niż zimą, bo po prostu każdy ma klimatyzację, a to jest cholernie energożerne, nie? Więc w naszym klimacie, no to cały czas jeszcze się przede wszystkim wykorzystuje energię zimą, nie? Na cele związane z ogrzewaniem, i to nawet elektryczną energię. A w Stanach, wiesz, w Stanach zima pod kątem poboru energii elektrycznej przez gospodarstwa domowe to jest nic w porównaniu z latem, kiedy jest klimatyzacja, no i przez zmiany klimatu my idziemy też w tę stronę, nie? To taka mała dygresja.
To ode mnie też mała dygresja. Powiedziałeś cement, plastik i nawozy. Rozumiem, że czytałeś książkę pana Wacława Smila, How
Tak,
the Lovely Worlds.
niedawno, niedawno.
No,
I zresztą ta książka
jest
jest
genialna po prostu.
i nie wiem, czy czytałeś książkę Billa Gatesa z kolei, bo Bill Gates jest książka o klimacie sprzed 2 lat, to tam w zasadzie jest copy-paste od pana Smitha. Ja nie wiem, czy oni się tam dogadali, ale to jest jakby 20-30% to jest po prostu taki plagiat 1 do 1. Zresztą oni się
Bo
chyba
Bill w
znają i
ogóle,
lubią.
Gates polecał go w tych swoich tam top 5 yearly books, czy jak to się nazywa na jego blogu, więc ja stąd tą książkę znalazłem, ale rzeczywiście jest bardzo, bardzo dobra.
Fajne,
I
możemy.
wiesz, ja jako człowiek IT mówię, nie, wiesz, IT jakby tworzy ten świat i w ogóle, gdzie tam plastik, beton, właśnie cement, plastik i nawozy, to jest większość gospodarki światowej.
No i strasznie, strasznie emisyjne, nie? Wszystko, bo
No.
to ciężko, ciężko o technologie, które nie emitują. Dobra, a sobie, wracając do
No,
tych
dobra.
budynków i do certyfikatów, no to wiesz, no to jest, Unia naprawdę się troszczy o tą efektywność energetyczną, nie? I teraz, jakie Unia wymyśliła instrumenty? Jaka jest filozofia? I to od dobrych parunastu lat. Filozofia jest mniej więcej taka, że będziemy dawać dużo hajsu. Są jakby dwa aspekty, nie? Po pierwsze, dajemy dużo hajsu na tak zwaną termomodernizację, czyli dostosowywanie gospodarstw domowych i budynków, bo to nie tylko gospodarstwa, nie? Ale wszelkich budynków użyteczności publicznej, przemysłowych, do tego, żeby one były efektywne energetycznie, nie? Czyli tam docieplamy, izolujemy, montujemy pompy ciepła, likwidujemy kopciuchy, montujemy panele. No wiesz, cały system dopłat, są przeróżne programy, słuchacze zapewne znają, nie wiesz, nie jeden pewno słuchacz jakieś tam pieniądze dostał na jedno czy na drugie w tej czy innej postaci, czy to zwolnienia podatkowego, czy to jakiegoś subsydium, dotacji i tak dalej. Czyli z jednej strony Unia daje dużo pieniędzy i są wszystko unijne pieniądze. Nie? Czy w dużej mierze to są pieniądze albo bezpośrednio unijne, albo jakby drajwowane przez pewne unijne polityki. Nie? Czyli dajemy dużo pieniędzy na termomodernizację. A drugi aspekt tej polityki jest taki, że zaczynamy jakby zaczynamy informować obywateli, firmy, wszelkie podmioty funkcjonujące w Unii, obywateli Unii, czy właśnie podmioty takie instytucjonalne, zaczynamy informować i wymagać tego, żeby oni informowali o tym, na ile dany budynek jest energooszczędny. Nie? Bo idea jest taka, że jeśli jakby zaszczepimy w mózgach ludzi czy podmiotów Unii, że to jest rzecz, o której się jakby trzeba myśleć, nie? Trzeba pamiętać, trzeba na to zwracać uwagę, trzeba, wiesz, trzeba jakby. To musi być jakby integralną częścią, wiesz, decyzji związanej z kupnem nieruchomości czy z posiadaniem nieruchomości, wynajmowaniem, powinno być to, na ile ta nieruchomość jest efektywna energetycznie. No to jeśli my jakby nawet regulacyjnie nakażemy posiadanie tej wiedzy, nie? No to ludzie zaczną na to zwracać uwagę i te gorsze nieruchomości zaczną być wypierane przez te lepsze, nie? Bo coraz bardziej się na to patrzy, wiesz, to potem można powiązać z jakimiś właśnie dopłatami. O tym za chwilę przejdziemy, nie? Że to, że na przykład masz jakiś audyt energetyczny, to jakby jest wymóg, żeby dostać jakieś tam dofinansowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale zasadniczo idea
ma
jest
to
taka.
To tyle sens. No. Sorry, że ci wejdę z tym, co mówiłeś na początku, że jest pewna granica, kiedy najemcy są w stanie przyjąć te wzrosty cen związanych z ogrzewaniem i z mediami. A tu masz jednak duży koszt, i teoretycznie, oczywiście, zobaczmy, jak to wyjdzie w praktyce, ale teoretycznie. Powinien być to argument przetargowy, okej, okay, tutaj ten certyfikat, znaczy to mieszkanie jest bardziej wydajne energetyczne, dlatego tam jest
tak,
łatwiej do wynajęcia.
Czy w takim świadectwie to sobie dojdziemy, nie? Ale są takie wskaźniki, tam można widać, czy to jest bardziej efektywne niż średnia, czy mniej efektywne niż średnia. I no i dokładnie, nie? Po pierwsze to jest jakby ta wiedza jest konieczna, żeby dostać jakieś pieniądze, nie? Że na przykład, wiesz, potrzebna jest termomodernizacja, to musisz jakby wiedzieć, ile dany budynek zużywa, no jest efektywny, a po drugie, no też tak czysto rynkowo, nie? Im bardziej rosną ceny energii, no tym bardziej jakby to jest jakby istotny czynnik w ogóle decyzji o wynajmie czy o zakupie, nie? Na ile dana nieruchomość jest efektywna. No i już przechodząc do meritum, ponieważ jakby drugą nogą tej filozofii unijnej efektywności energetycznej jest jakby obowiązki informacyjne, no to te obowiązki się realizuje przede wszystkim poprzez coś, co się nazywa świadectwem charakterystyki energetycznej. Świadectwem charakterystyki energetycznej. Czyli jest wymóg w Unii, żeby dla nowych budynków, i do niedawna to dotyczyło tylko nowych budynków, a dokładnie od 2009 roku to dotyczyło nowych budynków, czyli tych, które zostały wybudowane po 2009, istniał wymóg, żeby każdy, kto buduje, zanim odda do użytkowania, żeby dana nieruchomość miała takie świadectwo charakterystyki energetycznej. I mówiąc nieruchomość, mam na myśli dom, czyli budynek wolnostojący, dom lub jakikolwiek budynek wolnostojący, ale również lokal. Nie? Czyli jak ktoś kupował od dewelopera mieszkanie po 2009, to zapewne zwrócił uwagę, że na etapie umowy przeniesienia własności deweloper mu wręczał świadectwo charakterystyki energetycznej dla danego lokalu. Nie? No i
rzeczywiście, teraz to przypomniałem, rzeczywiście, przecież ja mam dla tych nowych mieszkań, mam to świadectwo wszystko.
No to widzisz, kolego, to ty dla nowych nie potrzebujesz, tylko że jedna mała rzecz, to jest ważne 10 lat, nie? Więc jeśli ty masz 2010, no to już masz przedawnione, tak czy siak.
To? Tak, okej, okay, dobra. O, to sobie dowiedziałem się czegoś.
No więc dla nowych trzeba było mieć, nie? I deweloperzy o to dbali, przy nowych tam mieli, powiedzmy tacy inwestorzy indywidualni budujący dom, to różnie było z tym dbaniem. Myśmy budowali dom u tej samej firmy i ta akurat firma nie zadbała, przynajmniej w moim wypadku, nie wiem jak w twoim. No i w zasadzie dla swojego domu to powinna mi dać, ale mi nie dała, więc no, sam sobie powinienem zrobić teraz. Nie wiem, jak u ciebie.
Chyba nie dostaliśmy od nich, a sprawdzę dokumenty.
Nie, ja nie dostałem, to ty też nie dostałeś. To może nie będziemy chwalić tej firmy, chociaż sam jak chcesz to pochwal, ale bo myśmy z Darkiem budowali takie domki letniskowe w tej samej firmy.
Tak, no. Ale znaczy generalnie ja byłem, oprócz tam powiedzmy przedłużonego się terminu, to jakościowo super wybudowali. Natomiast
Nie, chyba
rzeczywiście.
możemy. To firma się nazywa Simple House.
Tak.
Oni ogólnie są, nie, fajnie, bo dobrze to
No.
zrobili, ale tych świadectw akurat oni nie dali, nie? No bo to wiesz, to
Ciekawe dlaczego.
nie ich obowiązek, nie? Bo obowiązek jest inwestora, czyli ciebie i mnie, żeby to mieć, nie? To my
A,
powinniśmy
okej.
zadbać.
Dobra.
No, więc zrobiliśmy auto samodonos, zrobiliśmy. Jest grzywna 10 tysięcy. Zobaczymy. Do grzywien sobie tam przejdziemy, nie? Za chwilę. No więc dla nowych to trzeba było mieć. Jak wygląda to świadectwo charakterystyki, to sobie słuchacze mogą zgooglować. Nie mam możliwości pokazania, ale to jest takie kilka stron. No i co tam jest? No tam są przede wszystkim te różne parametry efektywnościowe, nie? Czyli to są jakieś wskaźniki zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową, energię pierwotną ze źródeł odnawialnych, wielkość emisji CO2. No wiesz, w dużym skrócie różnego rodzaju współczynniki, które mówią, na ile coś jest efektywne, nie? Czyli się bada przede wszystkim, wiesz, rodzaj izolacji, bada się ilość okien, ilość drzwi, gdzie to ciepło ucieka, rodzaj instalacji. Z takich rzeczy praktycznych to też dojdziemy, ale żeby zrobić to świadectwo, no to trzeba rzeczywiście pomierzyć wielkość okien i drzwi, nie? Bo to jest jakby no, dość istotne z punktu widzenia ucieczek ciepła, nie? Więc trzeba wiedzieć, ile masz okien, gdzie masz do okna, jaka jest technologia budynku, żeby mniej więcej wiedzieć, ile ci tego ciepła ucieka. No i wreszcie musisz wiedzieć, czym ten dom ogrzewasz, jakie masz źródła prądu, inne źródła energii, nie, bo to może że jest kwestia energii, kwestia z prądu, ale jest też kwestia całej energii ogrzewania i źródła ogrzewania. Nie wiem, czy to jest piec gazowy, czy to jest pompa ciepła, czy to jest piec węglowy. No i jak to wszystko zbierzesz do kupy, czyli to, gdzie jest ta nieruchomość, jak jest położona, ile ma metrów, gdzie jest północ, południe, ile mają okno, ile mają drzwi, jaka technologia, jakie źródła energii ciepła. No to wszystko się opisuje w tym świadectwie i potem ci wychodzą te wszystkie współczynniki. No i możesz sobie zobaczyć, czy te współczynniki są powiedzmy gorsze niż średnia rynkowa, czy nie gorsze niż średnia rynkowa, nie? No i to ci pokazuje, tam jest taka ładna skala od zielonego do czerwonego, nie? I sobie możesz jakby widzisz, gdzie ta nieruchomość jest w tej skali, czy jest jakby bardziej efektywna niż przeciętny dom, jeśli to jest dom, czy bardziej efektywna niż przeciętne mieszkanie, jeśli to jest mieszkanie. No więc takie świadectwo trzeba mieć. Dla
No
nowych
dobrze,
budynków, no.
a z praktycznego punktu widzenia, weźmy taki na razie typowy scenariusz. Mam mieszkanie, które było budowane przed 2009 roku, na pewno nie mam takiego świadectwa, wynajmuję je, w tym momencie jest tam lokator i co, ja muszę od 1 kwietnia mieć to świadectwo już, czy nie?
No właśnie, i
Jakby
zmienia się.
jeżeli tak, to co muszę zrobić, żeby je dostać? Jak wygląda taki proces, jakbym chciał do was przyjść i jakby kupić to świadectwo, to co ja mam zrobić?
W teorii musisz mieć, to jest jakby pierwsza część pytania, bo rzeczywiście od końca kwietnia tego roku, 2023, ten obowiązek, który dotyczył nowo wybudowanych budynków i mieszkań po 2009, teraz będzie dotyczył wszystkich budynków i wszystkich mieszkań, nie? Także przed 2009, więc musisz mieć. O sankcjach za chwilę, natomiast w teorii musisz mieć od maja tego roku.
A przepraszam, a nie jest tak, że jak masz umowę najmu, która biegnie, to dopiero od nowej umowy? Przynajmniej tak
Nie.
wyczytałem w internetach.
Znaczy to jest
Nie?
trochę, przepis jest trochę niejasny i rzeczywiście przy
Okej. Okay.
najmach, ale powiedzmy, że tak, że na pewno musisz mieć, jeśli chcesz albo sprzedać, albo wynająć, nie? Natomiast przepis jest niejasny, ale raczej bym się skłaniał ku temu, że musisz mieć zawsze. No bo to jest pytanie o sankcje. Sankcją jest grzywna do
Okej.
10 tysięcy złotych za nieposiadanie świadectwa. I ludzie, którzy mówią, że w zasadzie powinieneś mieć dopiero przy pierwszym najmie i dopiero przy pierwszej sprzedaży, wychodzą trochę z takiej filozofii, no że wiesz, póki nie wynajmiesz, póki nie sprzedasz, no to nikt nie będzie wymagał, nikt na siebie nie doniesie, nie? A przepis jest na tyle niejasny, że w zasadzie można było twierdzić, że nie musisz mieć, chociaż ja bym interpretował ten przepis tak, że jednak musisz, nie? No ale póki nie wynajmujesz, póki nie sprzedajesz, to wiesz, no to nikt na ciebie nie doniesie. No bo
A
po
z
co miałby
ciekawości,
donosić?
kto będzie ciałem, które będzie egzekwowało to?
No albo policja, co jest mało prawdopodobne, albo nadzór
No,
budowlany.
budowlane szybciej pewnie.
I najpewniej nadzór budowlany, bo grzywny nakłada sąd, nie? Więc ktoś musi wystąpić, ktoś musi donieść, że nie masz. Ktoś musi donieść, że nie masz i sąd nakłada grzywdę. Jedynie organy uprawnione mogą donieść, że nie masz. Nie jest tak, że Kowalski może donieść do sądu, tylko organ uprawniony. Organem uprawnionym jest policja oraz nadzór budowlany. Chyba jeszcze jakieś, ale przede wszystkim te dwa, nie? Więc jeśli nadzór
Czyli
budowlany dostanie donos od sąsiada, że ty nie masz, to nadzór budowlany idzie do sądu i sąd ci wlepi grzywnę do 10 tysięcy, nie? Tak, to będzie działało w teorii.
okej, czyli jeżeli mam najemcę, który jest na przykład bardzo eco-friendly, to on 1 maja teoretycznie może poprosić mnie o taki certyfikat, tylko nie dostałem, nie, to może zgłosić nadzoru budowlanego i starać się zrobić na mnie donos teoretycznie.
Tak, może w teorii może, nie? To jest jakby
Teorii.
kwestia takiej sankcji,
Okej.
wiesz, ludzie obawiają grzywny. Natomiast dlatego też krąży po internetach takie stanowisko, że dopiero przy pierwszym najmie lub przy pierwszej sprzedaży, że szczególnie jeśli wynajmujesz przez notariusza, czyli instytucjonalnie, bo przy sprzedaży to zawsze musi być notariusz, no to notariusze, tu też jest przepis niejasny, ale notariusze mogą nie odmówić sporządzenia aktu w ogóle, jeśli ty nie masz, nie? Zarówno umowy najmu, jak i umowy sprzedaży. Ja sobie zrobiłem taki research po znajomych notariuszach i ponieważ przepis jest, jak to w Polsce, nie do końca jasny, to mam znajomych notariuszy, którzy mówią, że odmówią sporządzenia aktu, a mam też takich, którzy mówią, że sporządzą, tylko poinformują strony, że należy, że to jest wykroczenie i będzie grzywna, nie? Ale bez żadnego donosu. Więc to też zależy od notariusza. Zapewne będzie dał radę znaleźć takich, którzy tak czy siak będą robili umowy sprzedaży i najmy, ale znajdą się notariusze, którzy po prostu odmówią, jeśli nie będzie świadectwa.
No dobra, ale to w takim razie ja chcę zrobić ten certyfikat na swoje mieszkania. Co ja mam zrobić?
No właśnie, i co ty masz zrobić? No, ty masz przede wszystkim znaleźć firmę, która ci to zrobi. Jak wiesz, to my zaczynamy od jakiegoś czasu się w te certyfikaty bawić. No i taka firma ci certyfikat sporządzi, jeśli jej podasz odpowiednie dane. Nie ma wymogu, tu też jest trochę niejasny przepis. Jestem jako prawnik, ja się nauczyłem, że rzadko prawo ci udziela wszystkich odpowiedzi na pytanie. Zwykle jest tak, że jeden interpretuje tak, drugi inaczej. Ale w zasadzie te
Okay.
przepisy o sporządzeniu świadectw nie wymagają wizji na miejscu, nie? Czyli to ty, jak mnie poprosisz o świadectwo, to ja nie muszę do ciebie przyjść do mieszkania, czy do domu, czy mój pracownik, tak długo, jak ty mi dostarczysz wszelkich informacji, których ja potrzebuję o tym mieszkaniu, nie? My mamy takie kwestionariusze specjalne, które się wypełnia online. I no tylko, że tam rzeczywiście trzeba się trochę wysilić, żeby to uzupełnić, bo to nie jest tylko kwestia, wiesz, rodzaju ogrzewania, metrażu i tak dalej. Ale też no, dość skomplikowane, może nie jakieś dość skomplikowane, to da radę wypełnić, no, ale trzeba jednak odpowiedzieć na pytania dotyczące na przykład wymiaru przegród, czyli drzwi okien, nie? Czyli jak jest szerokie, jak jest wysokie, ile tych okien, jaka ekspozycja, tak samo z drzwiami, grubość ścian, tam przynajmniej na zasadzie jakichś widełek wypadałoby podać, nie? Technologia budowy, nie? Czy cegły, czy co innego, no to. To jest trochę zabawy z tym kwestionariuszem. Natomiast da radę to wypełnić. I to nie musisz być jakimś inżynierem, żeby to wypełnić. Możesz ewentualnie zadzwonić do nas na infolinię, to ci tam pomożemy to wypełnić. I jak nam to wypełnisz? No to jest taki specjalny program, trzeba mieć licencję, trzeba mieć wreszcie uprawnienia, nie? Mamy tam odpowiednich ludzi z uprawnieniami. I wtedy taki człowiek z uprawnieniami może te wszystkie dane wykorzystać, wklepać do tego programu, tam pobawić się troszeczkę tym programem, coś tam napisać od siebie no i takie świadectwo jest w stanie przygotować. I już, no i wystarczy forma elektroniczna. To akurat ustawa wprost mówi, że to nie musi być pisemnie, nie musi być papierze, może być elektronicznie, nie? Więc jeśli jesteś w stanie udokumentować, że ktoś, kto miał uprawnienia do sporządzenia tego typu świadectw, wystawił ci to świadectwo z datą, no najlepiej, wiesz, najlepiej przed końcem kwietnia tego roku, no to w zasadzie możesz spać spokojnie, nie? Natomiast wiesz, ja nie sądzę, żeby ktoś to jakoś, znaczy póki nie ma problemu, to na pewno nie będzie tak, że jeśli ty będziesz miał świadectwo, nie wiem, z datą majową, czy czerwcową, czy lipcową, no to jak się będzie jakiś donos, wiesz, po tej dacie, to nikt się nie będzie robił problemu, że ty nie miałeś tego świadectwa w tym okresie od początku maja na przykład do czerwca. Nie, więc to też nie jest tak, że nagle musisz wszystkie po prostu mieć koniecznie do końca maja, sorry, do końca kwietnia. No fajnie by pewno było, ale też się tragedia nie stanie, jeśli sobie to tam ludzie powoli będą uzupełniali, więc to taka filozofia, że wiesz, przy pierwszej umowie notarialnej to zaczynam o to dbać, też pewnie nie jest głupia, bo wiesz, no, prawda jest taka, że tam problemy się No lepiej to mieć przy pierwszej umowie notarialnej, bo notariusze będą kwękać, wtedy jest, wiesz, ryzyko, że ten albo kupujący w ogóle odstąpi, nawet jeśli notariusz sporządzi, no to albo kupujący odstąpi, albo właśnie on gdzieś doniesie, albo ten najemca doniesie, jak mu notariusz powie, że ty popełniasz przestępstwo, sorry, wykroczenie, nie? To jest wykroczenie w teorii, więc ja bym. A są tacy, którzy pewno chcą mieć porządek do końca kwietnia, są tacy, którzy uznają, że do pierwszej umowy notarialnej to się zajmą problemem i to podejście też pewno nie jest takie głupie,
Ja lubię porządek, więc
nie?
pewnie zrobię to do końca kwietnia. Natomiast jeszcze bardziej granularnie, to znaczy wchodzę na waszą stronę i tam jest już okienko, gdzie mogę zamówić taką usługę, czy nie? Bo nie widziałem, powiem ci szczerze,
Wiesz, to
wczoraj byłem.
jeszcze nie dodaliśmy na HP. Na razie tam, no wiesz, na razie troszeczkę, ponieważ popyt jest dość duży na te świadectwa już teraz, to my nie chcemy jakoś bardzo mocno tego reklamować, bo moglibyśmy logistycznie zupełnie szczerze nie wyrobić, nie? Więc tam powoli sobie klienci jakoś skąd się pojawiają. Nie wiem, na tyle jest duży popyt, że oni sami się pojawiają. Jak już się pojawią, to my im tam wysyłamy ten formularz i robimy te świadectwa. Ale pewno bardzo niedługo, to jest kwestia, nie wiem, tygodnia, dwóch, wrzucimy już na stronę zakładkę i zaczniemy jakieś kampanie już takie płatne, marketingowe pod te świadectwa.
Znaczy, wiecie co, jak ktoś z wami robił kiedykolwiek cokolwiek, to naprawdę wasz poziom usług, nawet rozmawiałem o tym kiedyś z kolegą z sprzedaży, dyrektorem jednym, że wasz lejek do budowania i cały ten posprzedażowy, no to jest po prostu mistrzostwo świata, naprawdę. Znaczy, żeby było jasne, Piotr jakby nie sponsoruje tego odcinka zupełnie. Rozmawiamy, bo sam byłem ciekawy i słuchacze pytali się o te świadectwa. Natomiast naprawdę, tak jak macie to, przynajmniej mieliście poukładane, bo ostatnio korzystałem z was chyba rok temu, to było
Darek,
mistrzostwo świata pod względem sprzedaży.
coś mi przerwał przez moment. Teraz mnie słyszysz?
Tak, słyszycie? Nie wiem, co się
Okej, to
stało.
mieliśmy jakąś taką 20-sekundową
Tak.
przerwę na czas chwalenia mnie. Nie wiem, czy ludzie
Tak, czas
usłyszą.
chwalenia. Więc prawdopodobnie po prostu ludzie wracają do was, bo ja też pierwszą rzeczą, jaką pomyślałem przy tych świadectwach, jesteście wy.
Tak, no i to jest tego rodzaju, wydaje mi się, że są tego rodzaju, więc oczywiście, jeśli ktoś, już teraz my tam na stronie mamy numer, czy mamy taki formularz kontaktowy, który umożliwia poproszenie o kontakt bez jakby konkretnej, bez wskazania usługi, no to jeśli ktoś do nas zadzwoni, czy uzupełni ten formularz, to my oczywiście mu świadectwo już teraz zrobimy, no bo już robimy, nie? Ale no i my pracujemy nad procesem, żeby to właśnie było smooth, nie? Bo nie sztuka zrobić z naszej perspektywy parę świadectw tygodniowo, tylko byśmy chcieli robić paręset tygodniowo, nie? A jeśli mamy robić paręset tygodniowo, no to musimy już mieć proces na tyle ustawiony i zorganizowany, żeby się nie zapaście logistycznie pod tym popytem, który jest. Więc to jest jakaś tam rzecz, którą sporo mi czasu ostatnio zajmuje właśnie, żeby ten proces jakoś w miarę sensownie ustawić.
A czy macie już ustawiony pricing tej usługi?
Wstępnie jakieś, no to co ci tam wysyłałem, to tam mniej więcej kwoty na poziomie jakieś 300-400 zł pewno per mieszkanie. Trochę
Okej.
zależy od. To akurat metraż nie jest aż tak istotny, tak długo jak to są, wiesz, informacje uspójnione przez nabywcę. Natomiast no jednak trochę jest, nie? No bo im masz większą nieruchomość, tym masz więcej tych wszystkich danych, szczególnie pod kątem, wiesz, przegród, nie? Drzwi, okna, więcej tego jest po prostu do wpisania, to trochę więcej czasu zajmuje, więc to też jest jakoś uzależnione od metrażu, ale w mniejszym stopniu ten metraż się przekłada na cenę niż na przykład przy odbiorach, gdzie fizycznie dana osoba musi być. I tu może jeszcze jedna rzecz, dość ważna. Myśmy rozmawiali o świadectwach energetycznych, czy świadectwach charakterystyki energetycznej, natomiast na rynku, powiedzmy, tych świadectw slash audytów energetycznych, funkcjonuje jeszcze pojęcie, no właśnie, nie świadectwa, tylko audytu. I teraz na to też jest spory popyt, i to się troszeczkę różni, tak? Bo o ile świadectwo to jest ten jakby papier, który musisz mieć po prostu, żeby móc nieruchomość, czy to sprzedać, czy wynająć, ale po prostu musisz mieć dla każdej, to funkcjonuje też na rynku coś takiego jak audyt energetyczny. I audyt energetyczny, w przeciwieństwie do świadectwa, to już jest rzecz, gdzie jakby nie można tego zrobić tylko i wyłącznie na deklaracji, na podaniu informacji, tylko wymagana jest rzeczywiście wizja przeszkolonej osoby na miejscu. I to jest troszkę bardziej skomplikowane, ten audyt energetyczny. Ma to związek głównie z domami, a nie z mieszkaniami. I audyt to jest w dużym skrócie coś, co jest takim rozbudowanym świadectwem, gdzie masz zdecydowanie więcej informacji, gdzie masz przede wszystkim kosztorys zmian, które należy wykonać, żeby, czy sugestie i kosztorys zmian, które należy wykonać, żeby polepszyć efektywność energetyczną budynku. I teraz ten audyt jest przede wszystkim po to, że jeśli chcesz się skorzystać z różnego rodzaju programów rządowych, nie? Czyste powietrze i tam jeszcze parę innych, to nie dostaniesz pieniędzy, póki nie zrobisz audytu. I na to też jest popyt. I to już jest bardziej kwestia, wiesz, 1000, 2000 za taki audyt, ale też już takie rzeczy zaczęliśmy robić i to w zasadzie robią ci sami ludzie, nie? U nas, tylko że to jest po prostu bardziej skomplikowane świadectwo, które wymaga wizji lokalnej, ale no i nie musi tego mieć każdy. Natomiast ilekroć chcesz wyciągnąć rączkę po pieniądze publiczne w jakiejkolwiek postaci, nawet jakiegoś zwolnienia z PIT-u, i dostać coś na jakąś termomodernizację, wymianę pieca, cokolwiek, no to musisz taki audyt mieć, nie? Więc takie rzeczy też robimy. To jest jakby tego będzie, jest i będzie mniej, ale no to są jakby troszkę bardziej skomplikowane rzeczy.
Czyli ja źle używałem przez cały odcinek nazwy certyfikat energetyczny, to jest świadectwo energetyczne, tak?
Wiesz co, no to cię tam
Nie
powiedzmy,
certyfikat.
to tam ustawowo jest świadectwo charakterystyki energetycznej,
Aha.
ale to gdzieś tam się utarło, że mówiąc certyfikat, to w zasadzie masz na myśli świadectwo, czyli to jest powiedzmy synonim. Natomiast jeśli mówisz audyt, no to wiesz, audyt to jest powiedzmy takie pojęcie zbiorcze na wszystko, ale taki audyt sensu stricte, audyt energetyczny, to się powiedzmy utarło na rynku, to nie jest akurat ustawowe, albo może nawet jest ustawowe, chyba nawet jest ustawowe sformułowanie. No to audyt taki sensu stricte to już jest coś, co jest bardziej rozbudowanym świadectwem, najczęściej zamawianym na potrzeby skorzystania z różnego rodzaju programów publicznych i wymaga wizji osoby uprawnionej na miejscu, nie? A świadectwo nie wymaga, jest prostsze i trzeba mieć niezależnie od tego, czy masz zamiar skorzystać z jakichś dofinansowań, czy nie. Taka powiedzmy jest różnica.
Okej. Ja chyba nie mam więcej pytań, jeżeli chodzi o świadectwo energetyczne. Chyba, że coś chciałbyś ty jeszcze dopowiedzieć słuchaczom?
Czy ja bym chciał coś dopowiedzieć? No wiesz, no kwestia tych, no, tych w ogóle sankcyjności, no to już jest ciekawa, nie? No bo to trochę sam się zastanawiam, jak to będzie działało, bo trochę żyjemy w państwie z tektury i ja nie wiem zupełnie szczerze, na ile nasze państwo jest gotowe, żeby kontrolować na jakąś szerszą skalę te świadectwa. Tutaj oczywiście jest karząca ręka Unii, jest kwestia jakiegoś KPO. Być może, wiesz, Unia coraz to więcej jakby rzeczy chce kontrolować. Być może za chwilę Komisja Europejska powie, że musimy jakby raportować to, na ile my skutecznie kontrolujemy posiadanie tych świadectw i wtedy się być może administracja obudzi, będą jakieś kontrole bardziej takie, nie wiem, wyrywkowe czy niedrajwowane jakimiś donosami. Ale
Pytanie
troszeczkę.
też, jak duża będzie dziura budżetowa.
Tak, no bo to jest jakiś tam pieniądz, nie? Ale wiesz, ale ponieważ to musi przejść przez sądy, które tak są obciążone, to na początku przynajmniej ja się trochę, wiesz, no tak trochę się nie boję jakoś szczególnie, nie? Że nagle, jak mówi na przykład o tym swoim domu, nie? Czy domku, no to ja sobie to świadectwo pewno zrobię, no bo mogę łatwo teraz, mając, że tak powiem, kompetencje we własnej firmie, ale czy ja bym to zrobił? Pewno bym zrobił tak czy siak, no dla świętego spokoju, nie? Natomiast z punktu widzenia takiego obywatela, to ja zastanawiam się po prostu, na ile to będzie efektywnie kontrolowane. I, no i duża, i też ciekawi mnie bardzo, jak do tego podejdzie notariat. Nie? To znaczy, notariusze, tak jak ci mówiłem, czy Państwu mówiłem, notariusze troszeczkę, różni notariusze będą mieli różną filozofię, przynajmniej deklarują posiadanie różnej filozofii. Nie? I kto wie, czy się nie skończy tak, że albo notariat sam z siebie, czyli mam na myśli, jak to się nazywa, ta Krajowa Izba Notarialna chyba, Krajowa Rada Notarialna, to takie ciało samoregulujące notariuszy, na ile oni wcześniej czy później, może wcześniej, być może w porozumieniu z jakimś organem rządowym, chociaż rząd notariatem żyje tak sobie, no ale może będzie nowy rząd od końca roku, więc to wtedy jakoś, chociaż ma może i stary rząd, Być może ta Krajowa Izba czy Rada Notarialna, ona nakaże notariuszom. Znaczy, nakaże im odmawianie sporządzania aktów, jeśli nie będzie świadectw, nie? I to jest coś, co może się wydarzyć, i to tak naprawdę by wpłynęło najbardziej na to, że ludzie by po te świadectwa zaczęli masowo przychodzić do nas i do konkurencji, nie? Bo to wtedy, jeśli nie jesteś w stanie sprzedać mieszkania albo ani go wynająć, no to już nie ma opcji, nie? Musisz mieć to świadectwo. Więc ja bym się bardziej spodziewał, że nie tyle nawet grzywna i wykroczenie, co jakaś bardziej zdecydowana reakcja środowiska notariuszy. Jeśli miałbym doradzać rządowi, to ja bym tutaj szukał sposobu na efektywne wdrożenie tego obowiązku. Nie?
Tak, no ale jeżeli przygotowuje się do sprzedaży mieszkania za kilkaset tysięcy złotych, to myślę, że warto przygotować się i wydać te 400 złotych i nawet zminimalizować to małe ryzyko obecnie, które jest. Więc no.
Tak, to
Natomiast
właśnie nie
co jest
jest.
ciekawe, tak, mów.
Nie, no skończ wątek.
Co jest ciekawe, to wydaje mi się, że powoli idziemy w stronę większej regulacji tego rynku. Oczywiście to jest jeszcze do zachodu w powijakach. Natomiast coraz więcej jest wymagane, przynajmniej tak mi się wydaje, dokumentów i jakby to robi się coraz bardziej profesjonalny ten wynajem w Polsce.
No tak.
Nagrywaliśmy odcinek z Maciejem Gołębieskim, on jeszcze nie wyszedł, wyjdzie. Nie, jak twój puścimy, to będzie już, sorry. To on właśnie wszedł z rynku energetycznego i mówi, że jak ktoś mu mówi, że rynek najmu jest w Polsce regulowany, zapraszam na rynek energetyczny. To tam można zobaczyć, jak jest to wszystko regulowane. Natomiast wydaje mi się, że coraz więcej rzeczy będzie wymaganych od tych ludzi, co najmują. I to jest po prostu jedna z nich, trzeba to przyjąć i po prostu jako biznes as usual i tyle.
Rynek nieruchomości się profesjonalizuje, nie? Coraz bardziej
No.
jakby zaczynam przypominać rynki zachodnie. Mi to osobiście cieszy, bo jakby nie lubię tej kartonowości polskiego państwa, a ono na rynku nieruchomości się dość mocno ujawniało, nie? Więc rzeczywiście dużo i podatkowo się sporo zmienia, te jakby różnego rodzaju luki są domykane i pod kątem jakichś tam obowiązków regulacyjnych i samego tego procesu, jak to wygląda, zaczyna się pojawiać najem instytucjonalny, nie? Te fundusze wchodzą. No jeszcze tam trochę rzeczy brakuje. Nie ma na przykład tych rajtów, czyli funduszy do inwestowania w mieszkania na wynajem. No ale czy to rynek, czy to państwo troszeczkę coraz bardziej powodują, że ten świat nieruchomości jest profesjonalizowany. Z jednej strony zapewne szkoda, nie? No bo pewno są słuchacze, co tam wiesz, byli przyzwyczajeni do dzikiego zachodu, wiesz, kupowaniu jakiejś tam wiesz, okazji, bo jeszcze nikt nie wie, żeby jeszcze były czasy, że to nie było na autodomie, nie można było sobie porównać. Kupowali, potem wiesz, potem amortyzowali te lokale mieszkalne, nie płacili PIT-u przez 20 lat. No to wiesz, to z jednej strony szkoda takich
Jesteśmy
czasów.
pamięci.
Tak, ale na to nie było zdrowe, nie? Znaczy, no, mnie to osobiście oburzało, że wiesz, że to no, nie, może mam zbyt lewicowe poglądy, ale fakt, że mogłeś w zasadzie inwestować swój kapitał w nieruchomości mieszkalne i płacić zerowy PIT przez lata, nie? Bo ta amortyzacja 10% lokali mieszkalnych na to pozwalała, no to według mnie była granda, nie? Znaczy, żeby de facto zerowe opodatkowanie kapitału w Polsce, nie? Przez ostatnie 30 lat i wszyscy mieli to gdzieś o, jak się oburzali potem, mnie to akurat bardzo, bardzo cieszy, pewno nie zaprosisz mnie już nigdy, ale fakt, że zlikwidowano możliwość amortyzacji lokali mieszkalnych, no to według mnie jest oznaka tego, że to się państwo nasze cywilizuje i wychodzi z jakiejś takiej postsowieckiej dziadowszczyzny.
Ale zaproszę cię, to jakby nie mam z tym problemu. Osobiście przyznam się, że sam to robiłem.
No
Także
nie, no znaczy
oczywiście.
wiesz, no jeśli masz możliwość, ja też to wiesz, no to ja też to robiłem, nie? No, ale...
Natomiast zawsze dziwiłem, jak to możliwe, że aset, czy tam środek trwały, który rośnie do wartości, można jeszcze amortyzować.
No tak, no to tak,
No
nie?
ale.
No, więc no to tak w tym. No i świadectwa, no to jakby nie było, wiesz, żyjemy w Unii, no ty, tak długo jak nie jesteś ten denialistą klimatycznym, no to też jest sensowne, nie? W gruncie rzeczy, żeby jednak starać się na to patrzeć, to badać i wręcz od tego uzależniać, czy to różnego rodzaju dopłaty, czy też żeby to wpływało na po prostu kształtowanie się cen na rynku, nie? To na ile dane mieszkanie czy budynek są emisyjne, bo oczywiście większość ludzi to będzie traktowało jak taki papier, nie? Ale naprawdę jest tak, że za tym stoi jakaś głębsza filozofia i z czasem, wiesz, z czasem coraz mniej na to będą ludzie patrzyli jak zwykły papier, ale coraz bardziej rzeczywiście jak na coś, co jest dość istotne w procesie decyzyjnym o kupnie czy wynajmie nieruchomości, no bo o to jednak chodzi.
Tak, znaczy samą zamiar to wykorzystywać, przynajmniej tam, gdzie ten certyfikat, szczególnie w kilku lokalach mam, znaczy jestem pewien, że wyjdzie bardzo dobrze, bo są nowe budynki z, nie wiem, z wysokiej jakości drzwiami, oknami. Zakładam, że tam te certyfikaty będą na wysokim poziomie. Sam mam zamiar to wykorzystywać w tak zwanym sprzedażowym, przy wynajmowaniu tych mieszkań, więc część osób
No
będzie
tak.
traktowało to jako problem. No, ja myślę, że tam w niektórych miejscach mi się nawet przyda do uzasadnienia, czemu to mieszkanie jest troszkę droższe niż średnia rynkowa.
No
No.
i o to w tym chodzi. I chyba co? Możemy tym akcentem
Nie.
zmierzać ku końcowi.
Tak. Zanim zmierzymy ku końcowi, to tylko przypomnę, że w naszym kursie Szkoła Najmu możecie posłuchać Piotra też. Jest tam cały dodatek, jak. Na co zwrócić uwagę przy odbierze mieszkania. Jeżeli nie chcecie wynająć z jakiegoś powodu pewnego lokalu, to tam macie całe wideo, plus na co zwrócić uwagę chyba w umowie deweloperskiej też jest. Natomiast teraz przejdziemy do części poleceń Corpo Landlorda, więc Piotrze, co nam polecasz? Co powinniśmy zobaczyć, zrobić, albo na co ciekawego ty trafiłeś ostatnio?
Ja, to tak, no bo wspomnieliśmy o książce Wacława Smila, więc sądzę, że logicznym byłoby polecenie jej. Książka, nie pamiętam jak się nazywa, on wiele zresztą książek napisał. Ja czytałem dwie. Jedną czytałem o energii stricte, o taka trochę encyklopedia czy historia energii w dziejach cywilizacji, było to dość ciekawe. A druga, trochę bardziej popularna naukowa, zapewne nie mówiłeś, to chyba się nazywa O czym mówią liczby, albo co nam mówią liczby, jakoś na tej
How
zasadzie.
the world really works po angielsku. Nie wiem, jak jest po polsku.
A to widzisz, to też to jest jeszcze coś innego chyba, wydaje mi się. On jest dość płodnym autorem. To jest taki Czech, który mieszka w Winnipeg chyba, nie? Czy gdzieś w Kanadzie, gdzieś wykłada w Kanadzie na jakiejś uczelni. I on pisze
Widzę tą
sporo.
książkę, co ty mówiłeś. Energy, Civilization and History. Ciekawe.
To jest
Chętnie bym
świetne,
kupił.
tylko że to jest mocno techniczne, nie? To trzeba było się odświeżyć sobie sporo fizyki i chemii, żeby to
Okej. Okay.
zrozumieć. A ja z kolei też, a drugą, którą czytałem, to co nam mówią liczby. Tak chyba to się nazywało.
Numbers don't lie, jest taka 71, widzę też.
To zakładam, że
Stories to
to.
help and the moment. Dobra, to już zapisuję sobie, wrzucę. A jeszcze mówisz o jakimś filmie przed podcastem. To
Bo
też
mówiłem o
mówiłeś o nim?
filmie, jest w kinach film After Sun. Ja go widziałem na festiwalu we Wrocławiu w tym roku i popłakałem się po nim. Bardzo, bardzo mi się podoba. To jest film o wakacjach ojca z córką. Jest świetny. Jestem oburzony, że ma tylko chyba jedną czy dwie nominacje do Oscara, w tym za główną czy pierwszoplanową rolę męską, ale. Znaczy ten film, może indywidualnie do niego podszedłem, bo film jest o relacji ojca z córką i dzieje się w okolicach 99 roku w Turcji, w resorcie All Inclusive. I ja z jednej strony mam córkę w podobnym wieku jak ta córka, a z drugiej strony w 99 roku byłem na All Inclusive w Turcji z moimi rodzicami, byłem w tym samym wieku co ta córka, więc ja jakby dostałem podwójnie, jestem podwójnie uderzony tym filmem, bo się identyfikowałem zarówno z ojcem, jak i z córką. I dlatego mi się, być może, ale to dlatego mi się podobał, ale film jest naprawdę bardzo dobry. I jest w kinach.
Okej, okay. Zapisałem, sprawdzę. Znaczy,
No.
przejdę do kina się z żoną. Z mojej strony, nie pamiętam, czy to polecałem, ale polecę jeszcze raz, jak coś. Jestem po prostu fanem AirPodsów. Miałem wiele lat różne słuchawki, mam ich kilka rodzajów i dostałem od Mikołaja pod choinkę AirPodsy i jakby, o ile śmiałem się zawsze z tych dziwnych, wystających białych rzeczy, to jednak pod względem takiej używalności, to jest genialny produkt po prostu. Jakby, jeśli jeszcze posiadacie Maca czy iPhone'a, to jest w ogóle no, niebo i ziemia. Naprawdę.
Również, bo zresztą. O.
Tak. Broniłem się długo przed nimi, natomiast no, są naprawdę genialne. Więc to i chyba na dzisiaj to tyle już. Bardzo dziękuję, Piotrze. Ja wiem dużo
Dziękuję.
więcej. Na pewno zamówię u Ciebie
Świadectwo.
świadectwa tak, energetyczne, nie certyfikaty, świadectwa energetyczne. Więc będziemy w kontakcie i do następnego razu.
Do następnego razu.
Cześć.